To może już mamy gościa, więc rozpoczniemy poranek wnet. Gościem poranka wnet jest... Mamy gościa, ja tak przepraszam, bo pytam naszego realizatora. Gościem poranka wnet jest pan Arkadiusz Puławski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Michał Szulc-Drzyński w Rzeczpospolitej. Dlaczego weto do SAFE uderzyło w bezpieczeństwo i pozycję Polski? Trzy powody, które Rzeczpospolita wymienia. Prezydenckie weto pokazuje silny antyeuropejski zwrot polskiej prawicy i uderza w wizerunek Polski jako kraju, w którym panuje ponad partyjna zgoda w fundamentalnych kwestiach bezpieczeństwa. To osłabia Polskę na arenie międzynarodowej. Pan jest pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zna pan kulisy negocjacji, rozmów, analiz, które były prowadzone przed wetem pana prezydenta. Co jest powodem takich informacji, że my jesteśmy antyeuropejscy albo jesteśmy, że to osłabia wizerunkowo Polskę? Czy to jest prawda, czy jak wygląda tak naprawdę sytuacja, jeśli chodzi o SAFE?
Pani redaktor, powodem nie są, za taką narracją oczywiście nie kryją się żadne powody merytoryczne. Jest to, może tak, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego obserwujemy, jak kształtowana jest narracja od czwartku. Zresztą wcześniej też to badaliśmy, ale w szczególności badamy, jak kształtowana jest narracja po tym, jak pan prezydent zapowiedział zawetowanie ustawy w sprawie SAFE. I to, co pisze pan Michał Szulc-Drzyński, jest tylko echem czy powieleniem, działa jak pudło rezonansowej narracji narzuconej w pewnym momencie, to był chyba piątek po południu, przez premiera Donalda Tuska. Najpierw widzieliśmy jakieś takie idiotyczne, zupełnie bzdurne komunikaty, które próbowały przekonać opinię publiczną, że w związku z zawetowaniem ustawy dotyczącej SAFE, na przykład polska policja nie będzie miała kamizelek kuloodpornych. Totalny idiotyzm. Czy to oznacza, że w bieżących zakupach dla służb mundurowych nie przewidziano dla nich tak podstawowego sprzętu, jakim są kamizelki kuloodporne? No to widzieliśmy. I następny krok, to jest sygnał dany na platformie społecznościowej Twitter przez premiera Donalda Tuska, zagrożenie, że weto w sprawie SAFE jest sygnałem do rozpoczęcia polexitu. W naszej ocenie to, co widzimy, jest dokładnie spełnienie się tym, przed czym pan prezydent ostrzegał, ale co też komunikowaliśmy jako ciało doradcze panu prezydentowi, jak będzie kształtowana kampania wyborcza, gdyby SAFE został przyjęty. A więc tak, gdyby SAFE został przyjęty, to zarówno środowiska związane z obecną koalicją rządzącą, jak również media z nią związane oraz Unia Europejska straszyłyby tuż przed wyborami, że w związku z tym, że istnieje w cudzysłowie ryzyko objęcia rządów w Polsce przez środowiska konserwatywne, to wypłaty następnych transz w ramach SAFE są zagrożone. My przed tym wszystkim ostrzegaliśmy. A teraz ta sama operacja, zmodyfikowana i trochę na opak, operacja czy kampania jest prowadzona w Polsce. Sygnał do tej kampanii dał, tak jak powiedziałem, Donald Tusk, mówiąc, że nieprzyjęcie SAFE jest krokiem do polexitu. To jest oczywiście propaganda taka...
Panie dyrektorze, bo tutaj padło wiele wątków, jeśli chodzi o dyskusję wokół SAFE, że to jest pożyczka, że tak naprawdę my będziemy spłacać coś, czego nie będziemy mieli. Podał pan argumenty dotyczące tych kamizelek kuloodpornych. To wszystko jest, jak już widzimy, na poziomie propagandy. Ale są takie konkretne pytania, bo powiedział pan o warunkowości, że wygrywa obóz konserwatywny, który nie podoba się Komisji Europejskiej i wtedy te pieniądze nie są uruchamiane. Ale czy, bo cały czas jest taka rozmowa o tej pożyczce. Ja nie znam umowy tej pożyczki, ale mam takie pytanie, czy to się pojawiło gdzieś w tych dokumentach, że jeśli na przykład mechanizm warunkowości zostanie uruchomiony, to Polska wprawdzie nie dostanie kolejnych transz, ale pozostałą część będzie spłacać, bo to może działać tak, jak działa w przypadku leasingu, który samochodu, który, nie wiem, został skradziony albo jest w trakcie remontu, nadal jesteśmy zobowiązani do spłacania pewnych rat.
To, o czym mówi tutaj pani redaktor, nie jest nigdzie skryte w żadnych dokumentach niejawnych, czy w naszym wniosku do Komisji Europejskiej, bo ten dokument akurat jest niejawny, czyli tak zwanej, to się w opinii publicznej przyjęło jako lista zakupowa SAFE. Tamtego, to nie tam jest zaszyty mechanizm warunkowości, tylko on jest zaszyty dokładnie w rozporządzeniu jawnym dotyczącym SAFE, zdaje się, że z maja 2025 roku. Nie mam w tej chwili tego dokumentu przed oczami, ale ja byłem gościem państwa na miejscu i ten dokument pokazywałem. Wcześniej był mój przełożony minister Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, po prostu przyniósł to rozporządzenie do państwa, do studia i wyczytał i czytał, i tam jak wół stoi, że rozporządzenie dotyczące SAFE jest regulowane odpowiednimi dokumentami, które dotyczą warunkowości przy wydatkowaniu unijnych środków. To nie jest żadna tajemna wiedza, to nie są domniemania, tylko to jest wprost lektura unijnych dokumentów.
To SAFE jest obszarem bardzo takim krytycznym dla Polaków w tej chwili, no bo jesteśmy w trakcie wojny, już niektórzy mówią o trzeciej wojnie światowej wprost, więc my jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy bazy amerykańskie, które w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie być może nawet są dla nas zagrożeniem. Ale czy pan tutaj na antenie Radia Wnet może powiedzieć naszym słuchaczom, Polakom, że niepodpisanie tej ustawy przez pana prezydenta Karola Nawrockiego nie zmniejszy bezpieczeństwa w kraju? Bo o to chyba głównie próbuje walić w bębny opozycja.
Nie wiem, w jaki sposób niepodpisanie, czy podpisanie przez czy wyrażenie przez pana prezydenta weta wobec tej ustawy miałoby nagle zmniejszyć bezpieczeństwo Polski? Jak to jest? To znaczy, że po SAFE czy przed SAFE-em i po SAFE już nie ma życia, nie ma programów modernizacji sił zbrojnych i sił mundurowych? Nie dalej jak parę dni temu, czy może w ciągu ostatnich dwóch tygodni, przypominam sobie, jak premier Kosiniak-Kamysz odbierał kolejną transzę, czy kolejną, no tak, można tak powiedzieć, kolejną transzę śmigłowców Apache amerykańskich, które zostały zakontraktowane jeszcze za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, jeszcze dzięki umowom podpisanym przez ministra Mariusza Błaszczaka. Ten proces modernizacji sił zbrojnych i służb mundurowych ciągle trwa. W każdym budżecie przewidziane są środki na modernizację. To nie jest tak, jak próbuje się ludziom czy opinii publicznej wmówić, że zatrzymanie SAFE powoduje zatrzymanie modernizacji sił zbrojnych i służb mundurowych. To jest kompletna bzdura i to jest zaklinanie rzeczywistości. Jesteśmy bezpieczni, procesy modernizacyjne trwają i one będą trwały, dlatego że modernizacja nie odbywa się tak jak zakupy spożywcze w sklepie. To nie jest tak, że idzie się do... W przypadku zbrojeń nie jest tak jak w przypadku codziennych zakupów, gdy się idzie do sklepu i wybiera się konkretny produkt, który jest potrzebny na dziś, a jutro się kupuje inny, który będzie potrzebny na jutro. To tak nie działa. Zbrojeniówka to jest przemysł, długi proces, zamówienie, pozyskanie części, sprawy licencyjne, produkcja, to są procesy obliczone na lata. Także chciałem tylko potwierdzić, że wszystko to, cała ta narracja, która sugeruje, że w związku z niepodpisaniem SAFE przez Polskę my będziemy, nasze bezpieczeństwo zostanie ograniczone, jest tylko i wyłącznie tępą propagandą. Ona, to jest propaganda, która ma przede wszystkim uderzyć w pana prezydenta, no i jego otoczenie, czy środowisko eksperckie i środowisko polityczne, i jest też argumentem, już dzisiaj wiemy, jasne, to jest zupełnie jasne, który będzie mocno wykorzystywany w kampanii parlamentarnej.
Obserwował pan protest, wczorajszy protest pod pałacem zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji Chcemy Być Safe? Jaka
nie
była
obserwowałem, nie obserwowałem. Muszę powiedzieć, że takimi rzeczami nie zaprzątałem sobie głowy.
To pozostawię na chwilę.
Wolałem w sposób sympatyczny, miły spędzić niedzielę i weekend w domu z najbliższymi.
Pojawiła się informacja z obszaru, którym zajmował się pan przez lata, i o to chciałabym na koniec zapytać. Jednostka 75-127, rosyjska grupa poluje na zachodzie na wrogów Putina, elitarna komórka GRU, złożona między innymi z hakerów, snajperów, ma prowadzić sabotaż oraz ataki na przeciwników Władimira Putina na zachodzie, jak podaje Der Spiegel. Jeden z członków został zatrzymany pod koniec lutego w Bogocie. Obserwujemy na terenie Polski takie działania. Pan, będąc członkiem Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, na pewno ma pan wyczulone jednak sejsmografy na takie informacje. Czy w Polsce jest to dla pana czytelne? W jakiej skali jesteśmy atakowani?
Nic o tym nie wiem, żeby istniało jakieś kinetyczne zagrożenie dla przeciwników Władimira Putina tutaj w Polsce. To są oczywiście informacje czy sprawy z obszaru zupełnie niejawnego, i tutaj swoją rolę do spełnienia ma przede wszystkim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ewentualnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ale to, co mogę powiedzieć i to, co jest niezmienne od lat, jeszcze od czasu, gdy byłem w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to już było parę lat temu, obserwowaliśmy stosowanie przez Rosję najróżniejszych środków na Zachodzie, wymierzonych nie tylko w tak chirurgicznie, że się tak wyrażę, w przeciwników reżimu czy w przeciwników Putina, ale różne operacje destabilizacji państw, na przykład próby puczu czy przewrotu wojskowego w Czarnogórze, zamachy, wysadzenia zakładów zbrojeniowych w Czechach, próby zabicia bułgarskiego handlarza bronią, próbę zabicia Sergeja Skripala w Wielkiej Brytanii. Wiemy o tym, że rosyjskie służby były odpowiedzialne również za serię podpaleń na terytorium Europy. Również zdaje się, że wątek rosyjski dotyczy podpalenia hali Marywiska. Więc mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że to nie jest żadna nowa informacja. Rosja w ten sposób prowadzi wojnę z Zachodem. Wojnę w ukryciu, wojnę z wykorzystaniem swoich skrytych agentów, i trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Rosyjskie służby specjalne, przede wszystkim GRU, czyli wywiad wojskowy, też Federalna Służba Bezpieczeństwa, to są organizacje przestępcze i oni funkcjonują jak organizacje przestępcze. Podstawową różnicą między zachodnim systemem myślenia w służbach bezpieczeństwa, w służbach specjalnych, a w tym systemie bezpieczeństwa rosyjskim jest taka, że ten drugi służy tylko i wyłącznie do tego, żeby umacniać i scalać reżim. Reżim, który jest reżimem zbrodniczym. Zachodnie służby działają przede wszystkim po to, żeby decydentom na Zachodzie dostarczać informacje do prowadzenia spraw ich państw czy działań politycznych. Także nie dziwi mnie taka informacja. takie działania będą realizowane przez Rosję wobec Zachodu. Trzeba się wystrzegać, trzeba chronić państwo przed takimi działaniami i kontrwywiad wojskowy musi być specjalnie wyczulony. Nie może być przez polityków zadaniowany na przykład do tego, żeby prowadzić opresyjne działania wobec opozycji politycznej w momencie, w którym wobec nas stoi takie zagrożenie.
No to jeszcze na koniec, bo to jest informacja też z ostatnich godzin. Prezydent Donald Trump wezwał sojuszników do pomocy w sprawie cieśniny Ormus. Jaka będzie odpowiedź Polska?
Tego nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć w żaden sposób wiążący tutaj przez telefon do państwa, czy przez to łączenie do państwa, także tutaj się uchylę od odpowiedzi. Myślę, że strona polska będzie sprawdzała po prostu różne możliwe opcje. I to tyle w temacie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za wizytę telefoniczną w poranku Radia Wnet.
Dziękuję za zaproszenie. Miłe jak zwykle. Wszystkiego dobrego.
Arkadiusz Puławski, BBN, był gościem poranka Wnet. 31 minut po godzinie 7. Będziemy się łączyć za chwilę z profesorem Jackiem Kowalskim, ale najpierw dla państwa Lou Reed, Perfect Day.